Rozdział 17. Willa Czarnego Korsarza. Franciszek Lolonet na główną kwaterę obrał sobie skromny drewniany dom o mocnej konstrukcji, którego dach na modłę karaibskich Indian pokryto zeschłymi liśćmi. Była to kryjówka wystarczająco wygodna dla pirata, a nawet nie można jej było odmówić pewnego luksusu, którego przecież pożądały dumne i szorstkie zarazem pirackie serca. Położony na skraju dżungli, ledwie pół mili od cytadeli, został wybudowany w urokliwym i spokojnym zakątku wyspy, wśród szpaleru palm, których cień przyjemnie chłodził w skwarze dnia. Pirat wprowadził czarnego korsarza do pomieszczenia na parterze, którego okna osłonięte były matami wyplecionymi z nipy, i wskazał mu bambusowy fotel. Jednemu ze swych sług kazał przynieść kilka butelek hiszpańskiego wina, pochodzących z pewnością z któregoś ze zrabowanych statków, po czym odkorkował jedną z nich i napełnił dwa kielichy.
Kapitanie, zdrowie twoje i twej damy,
wzniósł toast.
Lepiej wypijmy za powodzenie naszej wyprawy, przyjacielu,
odparł na to czarny korsarz.
Na pewno się powiedzie. Zobaczysz, przyprowadzę do ciebie zabójcę obu twoich braci.
Trzech, Piotrze.
Jak to?
Zdumiał się pirat.
Wiem tyle, co i inni, czyli tyle, że Van Gold zabił czerwonego i zielonego korsarza. Nic mi nie wiadomo o trzecim.
Zgadza się. Trzech. Powiedział martwym głosem.
Niech mnie piorun trzaśnie. I ta gadzina wciąż żyje?
Już niedługo.
Mam nadzieję. Masz moje wsparcie, przyjacielu. Wpierw wolałbym się jednak dowiedzieć, jak dobrze znasz tego Van Golda.
Znam go lepiej niż Hiszpanie, którym teraz służy.
Co to za człowiek?
To stary żołnierz, który walczył we Flandrii i brał udział w wielu bitwach. Nosi jedno z najbardziej znanych nazwisk wśród flamandzkiej szlachty. Niegdyś był odważnym kondotierem, dowódcą licznych oddziałów i nie jest wykluczone, że wciąż mnożyłby zaszczytne tytuły, gdyby hiszpańskie złoto nie uczyniło zeń zdrajcy.
Jest stary?
Ma około 50 lat.
Mówi się, że krzepy mu nie brak i że jest jednym z najzuchwalszych gubernatorów, jakich mają Hiszpanie w tych koloniach.
Zgadza się, jest przebiegły niczym lis, energiczny jak Montbars i niezwykle odważny.
Maracaibo stawi nam zaciekły opór.
Zgadzam się, Piotrze, ale kto może się oprzeć atakowi 600 piratów? Wiesz, ile warci są nasi ludzie.
Na mą brodę!
Powiedział pirat.
Sam się o tym przekonałem, gdy ujrzałem, jak moja nieliczna załoga podczas walki z hiszpańską flotą pod Los Cayos, jak lwy rzuca się do walki. Dzięki tobie znamy już słabe strony Maracaibo.
Poprowadzę cię.
Coś cię tu zatrzymuje?
Nic.
Nawet flamandka?
Poczeka na mnie, jestem pewien.
Uśmiechnął się czarny korsarz.
A gdzie ją umieściłeś?
W mojej willi.
A ty gdzie się podziejesz, skoro twój dom jest zajęty?
Zostanę u ciebie.
No, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Wspaniale! W ten sposób razem ułożymy plan, później dołączy do nas Bask, którego zaprosiłem na obiad.
Dziękuję, przyjacielu. Kiedy wyruszamy?
Jutro o świcie. Twoja załoga jest w komplecie?
Brakuje mi 60 ludzi. 30 straciłem w walce, a 30 posłałem na statek zdobyty w Maracaibo.
Świetnie! nie będzie problemu ze znalezieniem chętnych. Każdy pirat dałby się pokroić, byle tylko pływać pod twoją banderą.
Tak, tylko że z jednej strony się do mnie garną, a z drugiej widzą we mnie groźnego upiora.
Do stu piorunów! Rzeczywiście, pogodny jesteś jak słoneczko na niebie. Na pewno twoja księżniczka cię trochę rozrusza.
Kto wie, odparł czarny korsarz. Wstał i skierował się do drzwi.
Już wychodzisz?
Zapytał Francuz. Tak, mam pewną sprawę do załatwienia, ale późnym wieczorem wrócę. Do zobaczenia, Piotrze.
Do zobaczenia i uważaj, by nie zaczarowały cię czyjeś niewieście oczy.
Czarny korsarz nie słyszał już tych słów. Wyszedł z domu i ruszył drogą przez dżunglę, która prowadziła w przeciwnym kierunku niż ten, z którego przyszedł. Las rozciągający się za cytadelą porastał znaczną powierzchnię wyspy. Pyszne palmy z gatunku Massimiliane i okazałe prześcigle o wachlarzowatych, postrzępionych na końcach liściach splatały swe gałęzie z palmami Jupati i Bosu. O twardych, niczym metal liściach, a pod palmowym baldachimem rosły dziko wielkimi kępami cenne agawy, z których pozyskuje się słodki i zarazem pikantny sok, znany na wybrzeżach zatoki pod nazwą aguamiele, w swojej sfermentowanej wersji zwany mezcalem. Nie brakowało tam też krzaków dzikiej wanilii, długiego pieprzu i papryczki pimiento. Pogrążony we własnych myślach, czarny korsarz nie podziwiał otaczającej go przyrody. Ciągle przyspieszał kroku, jak człowiek, który niecierpliwie pragnie znaleźć się już u celu. Pół godziny później pirat stanął na skraju plantacji trzciny cukrowej, która rosła tu wyjątkowo bujnie. W promieniach zachodzącego słońca jej źdźbła mieniły się purpurowymi refleksami. Rośliny były już dojrzałe, gotowe do zbiorów. Ich czerwone, żółte łodygi, delikatne i wysmukłe, okalały rzędy długich liści, które koniuszkami dotykały ziemi. U góry wieńczyły je białe wiechy kwiatów, w których odbijała się cała gama kolorów, od złocistego po niebieskawy. Czarny korsarz przez chwilę napawał się tym widokiem, po czym zanurzył się w morze trzciny i wyłonił po drugiej jego stronie naprzeciw pięknego domu, ocienionego otaczającym go palmowym gajem. Był to dwupiętrowy budynek, podobny do tych, które budują zwykle Meksykanie. Jego ściany pomalowano na czerwono i ozdobiono ceramicznymi płytkami, układającymi się w wielobarwne mozaiki, a na dachu urządzono taras pełen kwiatów zasadzonych w wielkich donicach. Olbrzymich rozmiarów tykwa, tropikalna krewniaczka dyni, o okrągłych, bladozielonych owocach przypominających melony, z których Indianie wyrabiają naczynia, szerokimi liśćmi szczelnie oplatała budynek, przysłaniając okna i taras. Przed drzwiami siedział niezwykłych rozmiarów Afrykańczyk, kurzący starą fajkę, którą, jak domyślał się czarny korsarz, dostał w prezencie od swych dwóch przyjaciół. Pirat w ciszy przyglądał się przez chwilę do mostwu, po czym potrząsnął ze zniecierpliwieniem głową i podszedł do Moko, który zerwał się na nogi.
— Gdzie Cormon i Van Stiller?
— zapytał.
— Poszli do portu, żeby dowiedzieć się, czy są jakieś rozkazy dla ciebie, panie.
— odparł Moko. — Co robi księżniczka?
— Jest w ogrodzie.
— Sama?
— Ze swoją służbą.
— Co robi?
Przygotowuję stół dla ciebie.
Dla mnie? Nachmurzone oblicze pirata rozjaśniło się jak niebo po burzy.
Była przekonana, że zjecie razem kolację.
Wprawdzie oczekują mnie w domu Franciszka, ale towarzystwo tego dziewczęcia jest mi milsze od pirackiej biesiady. Wyszeptał. Wszedł do domu i skręcił w korytarzyk, wzdłuż którego ustawiono wazony pełne kwiatów, wydzielających odurzające wonie. Przeszedł przez pomieszczenia i znalazł się w przestronnym ogrodzie,
okolonym murem tak wysokim i solidnym, że nikt niepowołany nie zdołałby się na niego wspiąć. Dom był piękny, ale ogród urodą przerastał wszelkie wyobrażenia. Rosnące w rzędach szerokolistne, ciemnozielone bananowce wyznaczały urocze parkowe alejki, rzucając na nie cień, który zapewniał ożywczy chłód. W ich koronach, w wielkich kiściach pyszniły się dorodne banany. Pomiędzy alejkami kusiły zielenią trawniki porośnięte najpiękniejszymi tropikalnymi kwiatami. W narożnikach ogrodu rosły wiecznie zielone drzewa rodzące awokado, które zmieszane z odrobiną szery jest wybornym smakołykiem. Tu i ówdzie kwitły męczennice, których nie większe od gęsich jaj owoce zawierały delikatny miąższ o przyjemnym zapachu. W nielicznych zakątkach ogrodu różowe kwiaty tonkowców odurzały wonną słodyczą, a wszędzie wkoło krzywiła się bujnie kapusta palmowa, której liście wystrzelały w górę na ponad 20, a czasem nawet 30 cali. Czarny korsarz skręcił w jedną z alejek i bezgłośnie zbliżył się do altanki uplecionej z liści tykwy, podobnej do tej, która otulała dom. Miejsce to ocieniała palma Jupati, której liście osiągają długość nawet 50 stóp. Promienie słońca migotały w zielonych koronach, a po ogrodzie rozbrzmiewał perlisty śmiech. Czarny korsarz podszedł bliżej i spojrzał poprzez gęstą roślinność. Na środku baśniowego ogrodu stał przygotowany do posiłku stół, przykryty śnieżno-białą flandryjską serwetą. Dwa piękne świeczniki ginęły w bukietach kwiatów o słodkich zapachach, a na stole pomiędzy nimi piętrzyły się piramidy tropikalnych owoców, ananasów, bananów, zielonych orzechów kokosowych oraz półmiski pełne papuna, dużych brzoskwiń gotowanych w osłodzonej wodzie. Księżniczka z pomocą dwóch metysek nakrywała do stołu. Ubrana była w suknię w kolorze morskiego błękitu, o brzegach wyszywanych brukselską koronką. Barwa ta jeszcze bardziej podkreślała bladość jej skóry i złote refleksy we włosach, które długim warkoczem opadały jej na plecy. Nie założyła tego wieczoru klejnotów, choć żyjąc już tak długi czas wśród hiszpańskich i amerykańskich kobiet, mogła przyzwyczaić się do noszenia licznych błyskotek. Jedyną jej ozdobą był podwójny sznur dużych, spiętych pięknym szmaragdem pereł, które zawiesiła sobie na śnieżno-białej szyi. Czarny korsarz chciwie chłonął to zjawiskowe stworzenie. Płonącym wzrokiem wpatrywał się w nie, śledząc najdrobniejszy ruch. Wydawał się być oślepiony tym surowym, północnym pięknem. Prawie nie oddychał, tak bardzo obawiał się je spłoszyć. W pewnej chwili, nieświadomie, ręką poruszył liście rosnącej nieopodal niewielkiej palmy. Dziewczyna, słysząc szelest liści, obejrzała się. Na jego widok lekki rumieniec okrasił jej policzki, a usta rozchyliły się w uśmiechu, ukazując małe zęby, błyszczące jak perły, które nosiła na szyi.
— To ty, panie!
— powitała go z radością. Czarny korsarz zdjął kapelusz i ukłonił się. Dziewczyna powiedziała do niego.
— Oczekiwałam cię, zobacz! Stół już prawie gotowy do kolacji.
Czekałaś na mnie, Honorato? Zapytał, całując dłoń, którą mu podała.
Zobacz sam. Na kolację przygotowano kotlety z manata, szaszłyki z mięsa dzikich ptaków, morskie ryby, które tylko czekają, by je zjeść. Osobiście dopilnowałam przygotowania potraw, wiesz?
Ty, pani?
Dziwi cię to? Flamandzkie kobiety zazwyczaj same przygotowują potrawy dla swych mężów i gości.
I naprawdę na mnie czekałaś?
Tak, panie.
Przecież nie obiecywałem, że zjawię się na kolację.
To prawda, ale serce kobiety czasami odgaduje intencje mężczyzny, a moje mówiło mi, że wrócisz tu dziś wieczorem.
Odparła, rumieniąc się. Pani, odezwał się czarny korsarz.
Zostałem zaproszony na kolację przez jednego z moich przyjaciół, ale do czorta. Niech czeka na mnie, ile zechce. Nie mógłbym zrezygnować z przyjemności spędzenia tego wieczoru z tobą. Być może to nasze ostatnie wspólne spotkanie, już się więcej nie zobaczymy.
Dlaczego?
Drgnęła niemile zaskoczona.
Czyżby czarnemu korsarzowi śpieszyło się z powrotem na morze? Dopiero co wrócił z jednej wyprawy i już pragnie kolejnej. Nie wiesz, że na morzu możecie spotkać śmierć?
Wiem, pani, ale los pcha mnie znów daleko, a ja zamierzam usłuchać jego głosu.
I nic cię nie powstrzyma?
Zapytała łamiącym się głosem. Nic. Ciężko westchnął czarny korsarz.
Żadne uczucie?
Żadne.
Nawet przyjaźń?
Zapytała z rosnącym niepokojem. Czarny korsarz nachmurzył się. Chciał jeszcze raz zaprzeczyć, ale zamilkł i wskazał dziewczynie krzesło. Usiądź, pani, kolacja stygnie. Szkoda by było nie jeść tak wspaniale przygotowanych potraw. Usiedli naprzeciw siebie. Do posiłku usługiwały im metyski. Czarny korsarz stał się nagle wylewny i czuły i mimo jedzenia chętnie rozmawiał, przejawiając poczucie humoru i okazując dużo grzeczności, jak przystało na szlachcica. Opowiadał jej o zwyczajach piratów i bukanierów i o ich wspaniałych czynach, niezwykłych przygodach. Relacjonował przebieg najstraszliwszych bitew i najkrwawszych abordaży. Opisywał tonące statki i zwyczaje kanibali. Nie wspomniał jednak ani słowem o wyprawie, na którą o świcie wyruszał z Franciszkiem Lolonę i Michałem Baskiem. Flamantka słuchała go z uśmiechem, podziwiając w milczeniu jego poczucie humoru, wdzięk i niecodzienną gadatliwość. Ani na chwilę nie odrywała od niego wzroku, raz po raz wracała też do tematu planowanej wyprawy, ciekawa i zmartwiona zarazem. Słońce zaszło 2 godziny temu. Dopiero gdy księżyc wystawił swe oblicze znad krawędzi lasu, czarny korsarz wstał. Przypomniał sobie raptownie, że Francuz czeka na niego wraz z Baskiem i że do świtu powinien skompletować załogę błyskawicy. Przy tobie czas upływa zbyt szybko, powiedział. Nie wiem, jaki tajemniczy wdzięk posiadasz, że zapomniałem o obowiązkach. Myślałem, że to 8, a minęła już 10.
Myślę, że po wielu morskich wyprawach najprzyjemniejszym odpoczynkiem jest posiłek we własnym domu,
odparła. A ja myślę, że to jednak towarzystwo twoich pięknych oczu.
Tym razem, panie, to ty uprzyjemniłeś mi dzisiejszy wieczór. Nie wiadomo, czy znów będziemy mieli ku temu okazję, by spędzić wspólnie czas w tym baśniowym ogrodzie z dala od morza i ludzi.
Dodała z nutą goryczy. Na wojnie można zginąć, ale czasem los jest łaskawy.
Wojna? A nie bierzesz pod uwagę morskiego żywiołu? Zdarzy się, że i błyskawica ulegnie wielkim falom kotłującym się na wodach zatoki.
Gdy ja jestem u steru, mojemu statkowi nic nie zagraża.
Kiedy wracasz na morze?
Jutro o świcie, pani.
Dopiero co przybiłeś do brzegu, a już myślisz uciekać? Gotowam pomyśleć, że ląd napawa cię zabobonnym strachem.
Kocham morze. Poza tym, siedząc tu bezczynnie, nie dorwę nigdy mojego śmiertelnego wroga.
Myślisz tylko o nim.
Zawsze i wszędzie i nie przestanę, póki żyję.
Wyruszasz, by z nim walczyć?
Być może.
Gdzie się udasz?
Głos dziewczyny zdradzał niepokój, który nie uszedł uwagi czarnego korsarza. Nie mogę ci tego powiedzieć. Sekrety piratów to rzecz święta. Jeszcze kilka dni temu byłaś gościem na hiszpańskim statku płynącym z Veracruz i być może masz powiązania z Maracaibo. Młoda dama zmarszczyła czoło i spojrzała na pirata czarnymi oczami.
— Nie ufasz mi?
— zapytała z lekką naganą w głosie.
— Nie, pani. Niech mnie Bóg ma w swej opiece, jeśli w ciebie zwątpię, ale muszę przestrzegać korsarskich zasad.
— Byłoby mi przykro, gdyby czarny korsarz we mnie wątpił, zwłaszcza, że wiem, jak bardzo jest lojalny i jakie wyznaje zasady.
Dziękuję za dobre słowo, pani.
Włożył kapelusz na głowę, na ramię zarzucił pelerynę, ale wciąż coś trzymało go w miejscu. Stał przed księżniczką i wpatrywał się w jej zamyśloną twarzyczkę.
Chcesz mi coś powiedzieć, prawda?
Rzekła.
Tak.
To aż tak ważne, że cię zawstydza?
Być może.
Powiedz.
Chciałbym się ciebie zapytać, pani, czy podczas mojej nieobecności opuścisz wyspę?
A gdybym stąd odpłynęła?
Zapytała.
Byłoby mi przykro, gdybym cię nie zastał po moim powrocie.
Dlaczego, panie?
Zapytała, śmiejąc się i rumieniąc jednocześnie.
Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale czuję, że gdybym mógł spędzić jeszcze jeden wieczór z tobą, byłbym o wiele szczęśliwszy. Przebywanie w twoim towarzystwie łagodzi moje cierpienia, które ciągną się za mną aż z zamorskiej ojczyzny.
Dobrze więc. Powiem ci, że także i mnie byłoby przykro, gdybym miała już nie ujrzeć czarnego korsarza.
Wyznała i opuściła głowę na piersi.
Więc poczekasz na mnie?
Gwałtownie powiedział czarny korsarz.
Zrobiłabym nawet więcej, gdybyś mi pozwolił.
Mów.
Poprosiłabym cię o udzielenie mi gościny na błyskawicy na czas wyprawy.
Czarny korsarz ucieszył się, lecz uśmiech szybko zgasł na jego ustach.
To niemożliwe.
Byłabym dla ciebie przeszkodą?
Nie, ale piratom nie wolno zabierać kobiety na pokład, zwłaszcza podczas wyprawy wojennej. To prawda, że błyskawica należy do mnie, że jestem jej niekwestionowanym dowódcą i nie podlegam nikomu,
ale...
Smutno zapytała.
Nie potrafię tego wytłumaczyć, pani, ale bałbym się, widząc cię na pokładzie błyskawicy. To przeczucie wiszącego nade mną nieszczęścia, którego nie potrafię nazwać, bez końca mnie dręczy. Zadałaś mi pytanie, a ja zamiast się ucieszyć, poczułem ukłucie w sercu. Spójrz na mnie. Czy nie zbladłem bardziej niż zazwyczaj?
To prawda.
Potwierdziła.
Mój Boże, czy ta wyprawa może okazać się dla ciebie zgubna?
Tego nie wie nikt. Pani, pozwól mi płynąć. Cierpię teraz, choć nie znam przyczyny. Do widzenia. Jeśli zatonę wraz z moim statkiem w głębinach zatoki lub zginę zastrzelony w walce, nie zapomnij o czarnym korsarzu.
Po tych słowach odszedł szybkim krokiem, nie oglądając się za siebie, jakby bał się, że coś go od tego powstrzyma. Przeszedł przez ogród i na powrót zanurzył się w dżunglę, kierując się w stronę domu Franciszka Lolonet.